Artykuł analizuje nowożytną dyplomację nie jako domenę monarchów i oficjalnych traktatów, lecz jako złożoną infrastrukturę językową. To tutaj biegłość lingwistyczna stanowiła realne narzędzie władzy oraz kapitał polityczny. Autor stawia tezę, że język w tym okresie pełnił funkcję strategicznej architektury suwerenności. Przejawiało się to w prestiżowej roli francuszczyzny, będącej biletem do europejskich elit, pragmatyzmie języków narodowych budujących administracyjną samowiec państw, a także w tajności szyfrów, służących zarządzaniu czasem i dostępem do informacji. Kluczowym elementem tej machiny byli poligloci, tłumacze, dragomani i sekretarze. Jako ukryta arystokracja kontrolowali oni przepływ znaczeń, często dysponując większą sprawczością niż formalni wysłannicy. Tekst dowodzi, że suwerenność państwa zależała od zdolności do balansowania między uczestnictwem w globalnym obiegu lingua franca a zachowaniem własnej autonomii pojęciowej. Jest to ostrzeżenie przed pułapką mentalnej abdykacji na rzecz dominujących kodów kulturowych. Poligloci, tłumacze, dragomani i fanarioci to ukryta arystokracja języka. Historia dyplomacji często skupia się na mocarstwach, lecz w rzeczywistości świat nowożytny funkcjonował dzięki pośrednikom. Ludziom tym brakowało tytułów, ale posiadała coś cenniejszego. Zdolność uruchamiania rozmowy między światami. Język stał się tu narzędziem władzy i walutą mobilności. Kapitałem, który można było zamienić na wpływy lub karierę. Kompetencje językowe rodziły się w domu, na rynku i w podróży. Nowożytna dyplomacja potrzebowała ludzi potrafiących wejść w obce środowisko. Języki nie były jedynie ozdobą edukacji, lecz narzędziami przetrwania. Wielojęzyczność wyrastała z miejskich sieci handlowych i diaspor. Handel zrozumiał wcześniej niż polityka, że władanie językami daje przewagę. Wielojęzyczność stała się narzędziem społecznej transgresji. W społeczeństwie stanowym język działał jak drugi rodowód, niedziedziczony, lecz zdobyty przez edukację. To początek nowej merytokracji administracyjnej. Państwo potrzebowało fachowców, a nie tylko dobrze urodzonych dekoracji. Heraldyka jest piękna, ale nie przetłumaczy listu z Petersburga. Przypadek Aleksandra Gołowkina, rosyjskiego ambasadora w Berlinie z pierwszej połowy XVIII wieku, obrazuje ewolucję elit. Nowe pokolenie szlachciców przestało polegać na tłumaczach, postawiło na samodzielną kompetencję. W Rosji tamtego okresu języki obce były częścią importu modernizacji. Kto władał mową, stawał się nośnikiem reformy. Inaczej wyglądała sytuacja w Imperium Osmańskim. Tam kluczowe funkcje przejęli dragomani i fanarioci. Mediatorzy kulturowi, którzy zarządzali przepływem znaczeń między światem muzułmańskim a Europą. Postacie takie jak dragoman Konstantin Karatsas czy kupiec Krików dowodzą, że poliglotyzm w świecie osmańsko-europejskim był sposobem życia na skrzyżowaniu imperiów. Tłumaczenie nie było czynnością neutralną. Dragoman decydował, jak złagodzić groźbę lub oddać formułę grzeczności. Kto kontrolował interpretację? Bywał bliżej władzy niż ten, kto jedynie recytował instrukcje. Nowożytna dyplomacja nie była narodowa. Kluczowe funkcje pełnili ludzie o tożsamościach mieszanych, pograniczni i diasporowi. Realna komunikacja zależała od osób, które nie mieściły się w jednym porządku państwowym. To oni sprawiali, że system działał. Poligloci dyplomatyczni byli agentami transferu kulturowego, przenosili style argumentacji, pojęcia prawne i modele administracyjne. Przekład stał się kanałem modernizacji, bo zanim państwo zbuduje instytucje, musi dysponować słownikiem, by ją nazwać. Język był pasem transmisyjnym reformy. Pośrednicy dysponowali więc władzą epistemiczną. Władzą nad tym, co i jak zostaje poznane. Władza języka tkwi w nierównym rozkładzie kompetencji. Wielojęzyczność mogła być źródłem awansu, ale i powodem podejrzeń. Poliglota bywa w oczach władzy istotą dwuznaczną, niezbędną w praktyce, lecz podejrzaną ideologicznie. W Imperium Osmańskim pośrednicy stawali się filtrami wzajemnej percepcji. Podobne mechanizmy działały w holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Poliglotyzm był społeczną technologią łączenia porządków. Tłumacz nie tylko przekładał słowa, lecz decydował, które różnice wygładzić, a które zachować. Żył w centrum imperialnej wieloznaczności. Idealny poliglota to nowoczesny człowiek instytucjonalny. Musi posiadać kompetencje przełączania między językami, normami i oczekiwaniami. To wiedza praktyczna, nie akademicka. Państwo, które rozumiało więcej języków, widziało więcej. Monolingwalna pewność siebie jest jedną z najdroższych form głupoty politycznej. Dyplomacja wymaga wyjścia poza własny pokój. Poligloci nie byli jedynie personelem pomocniczym. Byli warunkiem możliwości dyplomacji. Jednak nowożytna polityka znała jeszcze jeden wymiar. Tajność. Tutaj język przestawał być mostem, a stawał się zasłoną lub fałszywym tropem. Kluczowe było ustalenie języka szyfru oraz tekstu po odszyfrowaniu. Mieszanie języków tworzyło dodatkową warstwę dezorientacji. Język narodowy stawał się szyfrem jeszcze przed samym kodowaniem, ponieważ mniejsza dostępność danego języka zwiększała koszt interpretacji dla wroga. Przewagą języka nie zawsze jest jego uniwersalność, czasem właśnie ograniczony zasięg. Lingua franca ułatwia komunikację, ale jednocześnie ułatwia podsłuch. Język powszechny jest wygodny dla dyplomaty, lecz równie wygodny dla szpiega czy cenzora. Rzadszy język działa jak bariera i komplikuje pracę przeciwnika. Wielojęzyczność jest narzędziem otwarcia i zamknięcia. Tajność nie była jedynie kwestią techniczną, lecz elementem politycznej kontroli nad obiegiem znaczeń. Szyfr stanowił instytucję zaufania, zakładając jednoczesną nieufność wobec wszystkich pośredników. Wybór języka szyfru nigdy nie był neutralny. Szyfr ukrywa konkretne zdanie, ale odsłania instytucję i kulturę polityczną państwa. W świecie szyfrów kluczową rolę odgrywał personel pomocniczy. Specjaliści od kryptografii dbali o procedury, bo jeden błąd techniczny mógł nieodwracalnie zniszczyć tajemnicę. Istotna była zależność między tłumaczeniem a szyfrowaniem. Oba procesy pośredniczą w przekazie, lecz każdy może go zniekształcić. Państwo musiało balansować między bezpieczeństwem a operacyjnością, by system nie blokował uprawnionych użytkowników. Strategiczne znaczenie zyskały języki narodowe, które tworzyły ekonomię czasu. Mieszanie języków i zmiana kluczy służyły zarządzaniu czasem przeciwnika. W polityce informacyjnej opóźnienie cudzej wiedzy to zysk strategiczny. Tajność zmieniała status tłumacza, który stawał się pełnoprawnym uczestnikiem kręgu zaufania. Tłumacze i szyfranci dysponowali wiedzą polityczną, co czyniło ich niewidzialnie potężnymi. Szyfry pokazują, że język był elementem rywalizacji. Język narodowy w szyfrach budował infrastrukturę suwerenności, z kolei francuski wpisywał nadawcę w europejski obieg. Język służył też jako narzędzie dezinformacji. Wybór języka sterował tym, co przeciwnik pomyśli, że widzi. Języki narodowe stały się realnym zasobem operacyjnym, który chronił tajemnice i wzmacniał wewnętrzną kontrolę. Nadmierne przywiązanie do języka narodowego ograniczało komunikację, lecz nadużywanie lingua franca obniżało bezpieczeństwo. Dyplomacja tajna była zatem sztuką zarządzania ryzykiem. Szyfry stanowią tu sprawdzian dojrzałości polityki językowej. Tajność jest bezlitosna wobec pozorów. Władza polega na kontroli dostępu do znaczenia, na tym, że jedni posiadają klucz, a inni tylko znaki. Język nie jest więc tylko medium komunikacji, lecz narzędziem selekcji. To socjologia języka decyduje o bezpieczeństwie informacji. W XVIII wieku język w dyplomacji funkcjonował na trzech poziomach jednocześnie. Po pierwsze, komunikował jawnie. Po drugie, legitymizował, nadając prestiż i status. Po trzecie, ukrywał informacje i maskował tożsamości. Przewaga językowa była zatem przewagą wielowymiarową. Nie chodziło o samą znajomość pięciu języków, lecz o zdolność państwa do rozdzielania funkcji mowy od prestiżowej, przez administracyjną aż po tajną. Język komunikacji jest elementem władczym, ponieważ rozdziela dostęp do sprawczości. W dyplomacji język działał jak niewidzialna infrastruktura władzy. Brak znajomości kluczowych języków oznaczał wykluczenie z arystokratycznej przestrzeni nieformalnej wymiany, gdzie rozstrzygało się znacznie więcej niż zapisywały oficjalne protokoły. Francuszczyzna Franklina nie była doskonała, lecz wystarczająca. Rozumiał on, że język to przede wszystkim rola społeczna. Sztuka bycia zrozumiałym bez samowymazania. Władza języka ma charakter relacyjny. Pytanie o to, który język rządził, jest mniej trafne niż pytanie, w jakiej sytuacji dany kod dawał przewagę. Język jako instrument władzy działał na sześciu poziomach. Po pierwsze, dawał dostęp do informacji. Po drugie, otwierał nieformalne sieci wpływu. Po trzecie, budował prestiż i reputację w świecie elit. Po czwarte, definiował suwerenność symboliczną. Po piąte, organizował tajność korespondencji. I po szóste, selekcjonował kariery, promując osoby z rzadkimi kompetencjami. Wspólnie poziomy te tworzyły strukturę, w której język stawał się głównym zasobem dyplomatycznym. Nie każda depesza miała przekonać świat. Niektóre miały dotrzeć do jednej osoby. To przejaw władzy. decydowanie o tym, dla kogo zdanie niesie sens, a dla kogo jest szumem. Poliglotyzm stał się kapitałem, który można wymienić na status. Nowoczesna administracja musiała wybrać między genealogią a skutecznością. I często wybierała to drugie. Język był narzędziem awansu, lecz i instrumentem wykluczenia. To paradoks merytokracji, deklaruje prymat zdolności, rzadko pytając, komu pozwolono je rozwinąć. Władza języka operuje normą, a norma jest przemocą, która nauczyła się dobrych manier. Gdy centrum życia przeniosło się do salonów, rolę lingua franca przejął francuski. Wiązał się on z kulturą prestiżu i oświeceniową elegancją. Francuszczyzna stała się wspólnym dobrem elit, kanałem dyplomacji i nauki. Jednak każda adaptacja niesie ryzyko, gdyż nie da się posługiwać językiem bez wejścia w jego świat pojęć. Państwo dążące do samodzielności musi posiadać własny język analizy, inaczej zaczyna rozumieć siebie przez cudze słowniki. Mądrość polega na tym, by posiadać własny głos, trzymając jednocześnie cudze słowniki w szufladzie. Nowy aktor nie powinien całkowicie wtopić się w dominujący kod. Musi być zrozumiały, lecz zachować odrębność. Tu kluczowa jest glottopolityka, system decyzji i norm określających, kto mówi jakim językiem i z jakim skutkiem. To polityka rozkładu głosu. Kto posiada głos własny, a kto jedynie tłumaczony. W dyplomacji nowożytnej język tworzył hierarchię słyszalności. Prowadzi to do asymetrii komunikacyjnej, która może wzmacniać lub kompensować przewagę polityczną. Język jest narzędziem, może służyć pokojowi, ale i manipulacji. Kto narzuca język interpretacji, zyskuje władzę nad rzeczywistością. Nowożytna rywalizacja łaciny, francuskiego i języków narodowych była walką o interpretację porządku europejskiego. Łacina symbolizowała tradycję, francuską elitarny ład kosmopolityczny, a języki narodowe rosnącą suwerenność państw. To nie był prosty proces wyparcia, lecz wielojęzyczny spór o kształt nowoczesności. Przykłady Prus czy Szwecji dowodzą, że język organizuje władzę, zanim ta zdąży się nazwać. Władza nad światem zaczyna się bowiem od władzy nad znaczeniem, a ta od języka. Historia języków dyplomacji to opowieść o narodzinach nowoczesnego państwa, widzianego jako organizm językowy. Władza nie może ograniczać się do rozkazów. Musi tworzyć kategorie, pojęcia prawne i formuły reprezentacji. Bez tego pozostaje niemotą ubraną w mundur. Państwo poznaje świat poprzez ludzi i ich języki, a opis ten nigdy nie jest neutralny. Dlatego polityka językowa była w istocie polityką poznania. W XVIII wieku języki narodowe stały się laboratoriami suwerenności. Były narzędziem niezależnej administracji, przeciwstawionym hegemonii francuskiego. Sztuką było wejść w obręb wspólnego kodu, nie tracąc przy tym własnej podmiotowości. Prusy Fryderyka II to przykład modelowej adaptacji. Język francuski stał się tam narzędziem modernizacji dyplomacji, wyborem odgórnym i instytucjonalnym. Z kolei Święte Cesarstwo Rzymskie pokazuje, że przy rozproszonej strukturze państwa polityka językowa staje się wielocentryczna. Nowoczesne państwo zrozumiało, że język to kompetencja kadrowa. Kompetencja indywidualna stała się zasobem państwowym, elementem infrastruktury równie realnej, jak drogi czy porty. Państwo inwestujące w języki inwestuje w zdolność sprawnego poruszania się po świecie. Ta infrastruktura stanowiła również element miękkiej siły kulturowej. Francuszczyzna dominowała, ponieważ niosła model elegancji i racjonalności. Dlatego państwa broniły języków własnych z potrzeby stworzenia przeciwwagi. Język dominujący otwiera drzwi do świata, lecz język własny pozwala wrócić do siebie. Państwo bez lingua franca popada w izolację, ale pozbawione języka analizy zostaje skolonizowane pojęciowo. Nowożytna dyplomacja dowodzi, że przekład pojęć jest kanałem modernizacji. Bez lokalnych terminów każda reforma pozostanie obcym ciałem. Państwo wymaga trzech warstw: języka suwerenności, komunikacji międzynarodowej oraz języków pośrednictwa operacyjnego. Państwo dysponujące jedynie pierwszą warstwą jest mało sprawne. To z drugą wykazuje sprawność, ale pozostaje podatne na cudze normy. Dojrzałość dyplomatyczna polega na integracji tych poziomów. Nowożytny dyplomata musiał stać się profesjonalnym zarządcą języków. Musiał rozumieć, kiedy język obcy wzmacnia prestiż, a kiedy sygnalizuje zależność. Władza zaczęła potrzebować konkretnej wiedzy. Kompetencja zwiększa sprawczość. Język nie eliminuje przemocy, ale może ją odroczyć lub przetworzyć w procedurę. Język jest narzędziem w rękach tych, którzy rozumieją jego użycie. Wiele funkcji języka francuskiego dziś przejął angielski. Mechanizm pozostaje rozpoznawalny. Merrin Tatfo Rudi. Język wspólny ułatwia uczestnictwo, lecz narzuca hierarchię. Współczesne państwa mierzą się z dylematem. Jak korzystać z języka dominującego, nie tracąc własnej sprawczości pojęciowej? Dziś komunikacja jest natychmiastowa. Kto nie posiada własnych kategorii, przejmuje gotowe ramy w czasie rzeczywistym. Język dominujący kusi wygodą, lecz bezrefleksyjne jego użycie prowadzi do mentalnej abdykacji. Prawdziwa suwerenność to kontrolowana przepuszczalność, zdolność przetwarzania obcych słów, a nie paniczna czystość języka. Nowożytna dyplomacja to pole badania relacji między językiem a władzą. Nowoczesne państwo powstaje nie tylko przez monopol przemocy, lecz także przez monopol organizowania znaczeń. Dyplomacja to sztuka prowadzenia własnego słownika przez obce systemy znaczeń. Kto tej sztuki nie zna, zostaje przetłumaczony przez innych. Jeśli nie posiadasz języka dla własnego interesu, zostaniesz opisany językiem cudzej wygody. W nowożytnej dyplomacji zmieniła się architektura językowej władzy. Nowa architektura władzy wymagała ludzi potrafiących żyć w wielu kodach. Nowożytny poliglota stał się figurą przyszłości. Nie przez znajomość słów, lecz rozumienie różnych porządków. Język przestał być dekoracją, stał się paszportem i bronią. Wypieranie łaciny przez francuski w dyplomacji to nie była zwykła zmiana języka roboczego. To była zmiana filozofii polityki. Łacina reprezentowała dawną uniwersalność, francuski zaś prestiż salonu i oświecenie. Te systemy nie zastępowały się mechanicznie, lecz współistniały w skomplikowanej sieci mostów i tajnych przejść. Święte Cesarstwo Rzymskie pokazuje, że język prestiżu często kolidował z lokalnymi normami. Innej logiki dowiodła Szwecja, gdzie język ojczysty organizował obieg państwowy, a francuski służył światu salonów. Suwerenność językowa to wiedza, który język jest sztandarem, a który narzędziem. Benjamin Franklin w Paryżu wygrał, przekuwając niedoskonałą francuszczyznę w element autokreacji. Niedoskonałość wsparta strategią potrafi być skuteczna. Franklin nie aspirował do roli arystokraty. Był amerykańskim mędrcem i tłumaczem Ameryki na język francuskiej wyobraźni. Nowożytna dyplomacja była procesem nieustannego przekładu interesów na formuły, gróźb na uprzejmości, a ambicji na styl. Pośrednicy dowodzą, że władza nad językiem nie zawsze spoczywa na tronie. Poliglotyzm był narzędziem awansu. W świecie stanowym biegłość językowa pozwalała ludziom użytecznym konkurować z dobrze urodzonymi. Herb otwierał salon, ale to język otwierał depesze i obcy dwór. Nie była to jednak merytokracja, gdyż kompetencje wymagały edukacji i kontaktów. Szyfry dopełniają obrazu języka jako narzędzia władzy. W tajnej korespondencji język nie tylko komunikował, lecz przede wszystkim ukrywał. Dyplomacja stała się sztuką zarządzania dostępem do znaczeń. Język był paszportem przez granice klas i państw oraz bronią służącą do narzucania norm. On współtworzył same decyzje, kreując warunki ich rozumienia. Jeśli Nowa Republika mówiła do świata francuszczyzną Franklina, tworzyła nie tylko przekaz, lecz własną figurę polityczną. Język jako instrument władzy działał przed decyzją, w jej trakcie i po niej. Władza nad językiem była więc władzą nad całym cyklem politycznym, poznaniem, działaniem i pamięcią. Dziś mechanizm pozostaje ten sam. Kto nie potrafi nazwać własnego interesu, zostanie nazwany przez kogoś innego. Kluczem jest dojrzała wielojęzyczność instytucjonalna, zdolność korzystania z języków dominujących przy jednoczesnym rozwijaniu własnego aparatu pojęciowego. W dyplomacji język jest władzą, ponieważ decyduje o tym, kto może uczestniczyć w produkcji znaczenia. W świecie dyplomacji wygrywa ten, kto rozumie, co słowa robią z relacjami władzy. To nie humanistyczna ciekawostka, lecz studium inteligencji instytucjonalnej. Prawdziwa przewaga leży w świadomości funkcji, kiedy język jest broni, maską, a kiedy pułapką. Język nie jest dodatkiem do dyplomacji. Jest jednym z jej głównych pól bitwy. Kto mówi językiem władzy, może wejść do rozmowy. Kto rozumie władzę języka, może zmienić jej reguły. W ostatecznym rozrachunku dyplomacja nie jest jedynie sztuką porozumienia, lecz nieustanną bitwą o prawo do samodzielnego nazwania świata. Można zasiadać przy stole w najpiękniejszym fraku i z najznamienitszą pieczęcią, lecz bez świadomości funkcji języka pozostaje się jedynie uczestnikiem formalnym, a nie współautorem reguł. Prawdziwa władza nie tkwi bowiem w liczbie znanych idiomów, lecz w wiedzy o tym, kiedy język jest paszportem, a kiedy pułapką, która sprawia, że zaczynamy rozumieć siebie kategoriami kogoś innego.